Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
W Brukseli zaczyna się dziś szczyt Rady Europejskiej poświęcony pomocy Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Do Polski przyjechał król Danii, a my sprawdzamy, dlaczego Europejczycy tak uwielbiają rodziny królewskie. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Zielone technologie i dekarbonizacja to główne tematy aktywności króla Danii Fryderyka X w drugim dniu jego wizyty w Polsce. Wczoraj w Warszawie spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Duński monarcha otworzył też forum biznesu i wziął udział w okrągłym stole poświęconym proklimatycznym rozwiązaniom w rolnictwie. W weekend Komisja Europejska rozpoczyna negocjacje z unijnymi krajami w sprawie 13 pakietu sankcji wobec Rosji. Cel to przyjęcie go w drugą rocznicę napaści na Ukrainę. Na początek rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim rozszerzenia czarnej listy osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa, a także firm, których majątki zostaną zamrożone. Do końca marca Unia Europejska dostarczy Ukrainie nieco ponad połowę z obiecanego miliona sztuk amunicji, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ponad 520 tysięcy pocisków pochodzi ze zmagazynowanych zapasów państw członkowskich oraz z nowych zamówień, zarówno indywidualnych, jak i wspólnych. Władimir Putin oświadczył, że chce międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy rosyjskiego transportowca Il-76. W ubiegłym tygodniu maszyna rozbiła się w obwodzie białgorockim. Rosja oskarżyła Ukrainę o jej zestrzelenie i podała, że na pokładzie znajdowali się ukraińscy jeńcy wojenni. Kijów nazwał oświadczenia Moskwy prowokacją. Tymczasem na Ukrainę wróciło 207 jeńców wojennych, wśród nich obrońcy Mariupola. To kolejna w tym miesiącu duża wymiana jeńców z Rosjanami i 50. od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. O wymianie jeńców poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdził, że wróciło 180 szeregowców i sierżantów oraz 27 oficerów. Są to żołnierze sił zbrojnych, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej oraz Policji. Prezydent Ukrainy przekazał, że od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji udało się odzyskać ponad 3000 jeńców. Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i były premier Marek Belka znaleźli się w składzie roboczej grupy do spraw integracji Ukrainy z NATO. W kancelarii ukraińskiego prezydenta odbyło się spotkanie założycielskie zespołu. Oprócz Kwaśniewskiego i Belki wzięło w nim udział kilkunastu byłych przywódców europejskich państw oraz ekspertów. Między innymi była prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, ekspremier Finlandii Sanna Marin czy była amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w formule online. Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Nie było jednomyślności wśród komisarzy. Zastrzeżenie zgłosił komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. By umowa została przedłużona, muszą się na to zgodzić unijne kraje i Parlament Europejski. Polska podpisała z Niemcami i Holandią umowę, która ułatwi przemieszczanie się wojsk sojuszniczych po ich terytoriach. Uroczystość odbyła się w Brukseli, a podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele ministerstw obrony trzech krajów. Polskę reprezentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polski minister podkreślał, że po doświadczeniach wojny na Ukrainie przyspieszenie i ułatwienie przemieszczania się wojsk ma szczególne znaczenie. Prezydent Turcji Recep Erdoğan podpisał ustawę o zgodzie na przystąpienie Szwecji do NATO. Wcześniej ratyfikował ją turecki parlament. Podpis prezydenta kończy procedurę. Jedynym krajem, który nie ratyfikował jeszcze członkostwa Szwecji w sojuszu, są Węgry. Brexit to sukces, tak uważa tylko 13% pytanych w najnowszym sondażu pracowni Ipsos dla dziennika Evening Standard. W czwartą rocznicę opuszczenia Unii Europejskiej 57% badanych Brytyjczyków sądzi, że była to porażka.
Rozmowa o Europie.
W Kopenhadze niedawno odbyły się uroczystości związane z przekazaniem tronu. Panująca w Danii od 52 lat królowa Małgorzata II abdykowała na rzecz swojego najstarszego syna Fryderyka. Życie monarchii w Danii nie wiąże się z aż tak dużym zainteresowaniem świata jak na przykład w Królestwie Wielkiej Brytanii. No ale nie przeszło też bez echa. O europejskich monarchiach porozmawiamy dziś w audycji, ale nie z politologiem, co mogłoby wydawać się oczywiste, a z psychologiem. Ze mną w studiu dr Milena Lachowicz-Gumet i AWF z Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, w Europie wciąż mamy 12 monarchii. Dla wielu osób to może być zaskakująca informacja i chyba trochę dowód na to, że te monarchie często mają takie znaczenie już czysto symboliczne. No to po co one tym narodom?
No właśnie, zastanawiam się, 12 aż tyle, niesamowita liczba, a i tak w mediach, w telewizji, w radio przecież żyjemy jedną wielką monarchią i nie tylko pięknymi strojami, ślubami, ale również skandalami, które pojawiają się i właśnie nie paradoksalnie w Danii, a właśnie na dworze królewskim w Wielkiej Brytanii.
No i jak to się stało, że to Zjednoczone Królestwo stało się takim symbolem, może nawet synonimem dzisiejszej monarchii, bo myślę, że wiele osób na hasło królestwo patrzy w kierunku wysp.
Dokładnie, my też mamy takie myślenie trochę bajkowe, baśniowe, bo przecież to królestwo kojarzy nam się z księciem, z królową i z takim przepychem, dobrobytem, ale też myślę, to co zrobili Anglicy, to jest niesamowita promocja. Oni promują poprzez rodzinę królewską swój kraj, miasto, do którego przyjeżdża przecież rzesze turystów, chociażby tylko po to, żeby sobie zrobić zdjęcie przed pałacem, żeby doświadczyć tych emocji, tych wszystkich wibracji, które się tam pojawiają, a które odwołują się właśnie do dworu królewskiego. No i też nie ukrywajmy, przecież mamy filmy, seriale, które bardzo mocno nawiązują do rodziny królewskiej i które, o dziwo, przecież cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, a bynajmniej w Europie. No i obok tej promocji to niesamowity walor turystyczny i na tym też można świetnie zarobić.
No właśnie z tą brytyjską rodziną królewską jakoś tak mocno się wszyscy utożsamiamy, no bo to ogromne zainteresowanie i śluby, i rozstania, i narodziny Royal Baby, śmierć królowej Elżbiety, koronacja Karola, no to pół świata się zachowuje tak, jak to by dotyczyło kogoś z ich bliskich.
I to jest właśnie niesamowite, bo sama pamiętam wizytę przecież w Polsce Williama i Kate i wydawać by się mogło, że przyjechało małżeństwo, które no aż do Polski te wpływy królewskie nie docierają, a przecież media śledziły każdą minutę po minucie, gdzie się przemieszczali, co robili, w jaki sposób się odnosili, czy złapali się za ręce, w jaki sposób Kate machała, no bo wiemy, że to też tutaj zasady precedencji i protokołu, które obowiązują. I prawda jest taka, że śledzimy ich, bo oni są bajkowi, bo są tacy niesamowici, a zarazem realni, bo też przecież przeżywają różnego rodzaju upadki i wzloty. Gdzieś zapominamy o tym, że utrzymanie rodziny królewskiej to niesamowite koszty, które ponoszą Anglicy, ale się na to godzą, aczkolwiek badania wskazują, że ten procent poparcia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest coraz mniejszy. Tu wielki ukłon też do nieżyjącej już królowej Elżbiety, która wyszła poza standardy właśnie wcześniejszego funkcjonowania dworu królewskiego i chociażby za jej kadencji zaczęto płacić podatki. To trochę uspokoiło mieszkańców wysp, ale no gdzieś nie do końca jest to poparcie. Wcześniej mówiliśmy o 80%, dzisiaj troszeczkę wśród młodych to nawet i 50%, ale nadal są z tego dumni, nadal mogą powiedzieć, że z tego słyną. No i rzeczywiście pokazać, że to jest atrakcyjne, to jest fajne i nie każdy taką monarchią może się pochwalić.
Padło ważne hasło, utrzymanie monarchii. To ja chciałbym zapytać o coś szerzej niż tylko Wielka Brytania, no bo te narody, które wciąż mają królową, króla, no utrzymują z podatku tych monarchów, a oni już dawno nie sprawują realnej władzy. No to czemu wciąż chcą na to łożyć?
Ja myślę, że nadal jest to taki rodzaj promocji, ale też, że to są wybrańcy. Mają możliwość, bo przecież nie każdy doświadcza możliwości posiadania króla, królowej, przeżywania razem z nimi, czy koronacji, czy ślubu, już abstrahując od tego, jak wielkie koszta tutaj na to są pieniądze przeznaczone. Ale myślę sobie, że myśmy, już abstrahując od tego, że nie mamy przecież monarchii, że nie bezpośrednio nie uczestniczymy w tym życiu królewskim, ale to my przyczyniliśmy się do tego, że to jest nadal popularne. My tak naprawdę zrobiliśmy z nich celebrytów na wysokim poziomie, takich, których możemy codziennie oglądać, podziwiać, którzy, tak jak wspomniałam, mają te upadki i wzloty, którym rodzą się dzieci, którzy no w wypadku Kate chociażby zainteresowanie jej pobyt w szpitalu, gdzie choroba czy zabieg, który przychodzi utrzymany w ogromnej tajemnicy, no i w związku z tym budzący wiele kontrowersji, informacji, aktywności w internecie, czy też inna strona, no przecież Mexit, a więc wystąpienie jednego z księciów z tej monarchii i cały kalejdoskop ich wydarzeń, pisania książek, występów, czy też filmu, który powstał na jednej z platform, a który bije rekordy popularności, jeśli chodzi o oglądalność.
Dostrzegam tutaj pewien paradoks. Europejczycy od dawna żyją w demokracjach, chcą tej demokracji coraz więcej, a jednocześnie świetnie czują się w roli poddanych, bo chcą mieć nad sobą królową czy króla. Da się to jakoś psychologicznie wytłumaczyć?
Absolutnie. To też powoduje, że czują się wyjątkowi, jedyni, wyniesieni na taki piedestał, bo mają króla królową, czyli nie tak jak każdy kraj, bynajmniej w Europie, ale też myślę sobie, że w wypadku właśnie Anglików jest to promowanie tego brytyjskiego ducha, tego, z czego mogą być dumni, niekiedy wyniośli właśnie, czymś, czym mogą się pochwalić i coś, co promuje ich w całym świecie. I mimo, że są poddanymi, tak już bardzo upraszczając i kolokwialnie tutaj skracając, to czują się w tym wyjątkowi, że mają swojego króla, swoją królową i że mogą uczestniczyć w ich życiu. Trochę pośrednio, ale przecież no, funkcjonując razem z nimi w tych wszystkich obchodach, uroczystościach, czy też będąc tak blisko przy koronacji czy ślubie któryś z członków monarchii.
Czyli z tego, o czym pani mówi, możemy wnioskować, że gdyby ta monarchia sprawowała bardziej realną władzę, a nie tylko symboliczną, to opór przeciwko królowej czy królowi byłby większy, a tak oni się cieszą, no bo realnie władzę sprawuje prezydent, premier, rząd, a królowa i król to symbol i wtedy fajniej go mieć niż nie mieć?
Tak, my lubimy symbole, lubimy też, kiedy te życie nasze staje się bardziej barwne. Ten dwór przecież królewski, bynajmniej w Anglii, no ma swoją historię, tak? Nie zawsze był krystaliczny, nie zawsze był piękny, ale też w tych słabych momentach, chociażby okres II wojny światowej, kiedy było takie pokazanie, że królowa Elżbieta, wówczas bardzo młoda kobieta, również uczestniczyła, stanęła, ubrała mundur, potrafiła być mechanikiem w wojsku, pokazać, że ona jest taka sama jak my wszyscy. I w związku z tym, no dzisiaj ta władza jest ograniczona, ale nadal jest wielki splendor, nadal jest coś, czym mogą się Anglicy szczycić, czują się z tego dumni. Myślę, że to jest dobry produkt, produkt ich narodowy, duch, który też buduje, który pokazuje tą siłę, potęgę, jaką niewątpliwie możemy tam zauważyć.
To na koniec. Wielka Brytania, ale też pozostałe kraje w Europie. Gdybyśmy mieli spróbować tak ocenić, czy dzisiejsi monarchowie to są jeszcze władcy, bardziej politycy, czy już głównie wspomniani przez panią celebryci?
Myślę, że najbardziej idziemy w stronę tego ostatniego i jeśli są takimi celebrytami, którzy dobrze się pokazują, którzy dają dobry przykład dla młodych, ale też pozostałych osób, którzy pokazują, jakie wartości w życiu są ważne, to jest niezwykle istotne. Na pewno politycznie nie jest to już tak silna pozycja, jak jeszcze parędziesiąt lat temu, ale dzisiaj bardziej idziemy w tą stronę podziwu, zachwytu, ale też nauczenia się być może pewnych konwenansów, które niestety w tym szybkim naszym świecie zanikają, o których zapominamy i wkrada się taka trochę byle jakość.
Doktor Milena Lachowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
ABC Unii.
N jak nowe unijne zasady odprowadzania ścieków.
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły nowe zasady zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, aby lepiej chronić środowisko i zdrowie ludzkie w Unii.
Uzgodniono, że ścieki komunalne, zanim trafią do środowiska naturalnego, muszą być wtórnie oczyszczone, na przykład z biodegradowalnej materii organicznej.
Wtórne oczyszczanie obowiązywałoby aglomeracje, w których mieszka od 1000 osób wzwyż.
Państwa członkowskie będą zobowiązane do promowania ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków ze wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych, zwłaszcza na obszarach dotkniętych niedoborami wody.
W dokumencie podkreślono, że sektor oczyszczania ścieków komunalnych musi odgrywać znaczącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i pomaganiu Unii Europejskiej w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej.
Parlament i Rada muszą jeszcze formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim będzie ono mogło wejść w życie.
Porozumienie ma wejść w życie od 2035 roku.
Czym żyje Europa?
Niemieccy parlamentarzyści uczcili w środę pamięć milionów ofiar Holokaustu w związku z 79. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz. Przewodnicząca Bundestagu Barbel Bas wezwała społeczeństwo do przeciwstawiania się odradzającemu się antysemityzmowi i nienawiści. Podziękowała także setkom tysięcy ludzi, którzy w ostatnich tygodniach wyszli na ulice niemieckich miast, by demonstrować w obronie demokracji i przeciw prawicowemu ekstremizmowi. Protesty rolników i blokady dróg w wielu regionach Włoch, Piemont, Lombardia, Abruzja, Sardynia, Apulia to tylko niektóre z włoskich regionów, w których wczoraj rolnicy kontynuowali protesty przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej, organizując pikiety i wiece, a także blokady dróg w rejonie Alessandri. W Piemoncie około 300 rolników zablokowało obwodnice. Na swoich pojazdach zawiesili włoskie flagi i transparenty z hasłami protestu przeciwko wygórowanym kosztom produkcji rolnej i niskim zarobkom. Paryski budynek, w którym mieściło się laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie, zostanie przeniesiony, a nie zburzony, powiadomiła francuska minister kultury Rachida Dati. Instytut Curie, fundacja m.in. walcząca z rakiem, chciał na miejscu pawilonu zbudować nowoczesne centrum chemii biologicznej, które miało specjalizować się w badaniach onkologicznych. Mimo uzyskania stosownych pozwoleń władz miejskich, decyzja o rozbiórce laboratorium noblistki spowodowała ostre spory. Dlatego budynek zostanie przeniesiony cegła po cegle kilka metrów dalej. Włoscy lekarze są najstarsi w Europie. Ponad połowa ma więcej niż 55 lat. To wniosek z raportu Krajowego Instytutu Statystycznego. Dla porównania we Francji i w Niemczech odsetek ten wynosi 44%, a w Hiszpanii 32%. W raporcie odnotowano także poważny brak lekarzy, zwłaszcza medycyny ogólnej. Ich liczba w ciągu ostatnich 10 lat spadła we Włoszech o 20%. Jest ich 68 na 100 tysięcy mieszkańców. Tymczasem w ciągu najbliższego roku na emeryturę ma odejść około 40 tysięcy włoskich lekarzy. Motocykliści uznali prowadzącą wzdłuż Adriatyckiego wybrzeża Chorwacji drogę z Senia do Karlobagu za najpiękniejszą trasę w Europie. Najwięcej przyjemności sprawiają motocyklistom ekscytujące ostre zakręty i serpentyny. Wymagająca droga z aż 32 czarnymi punktami jest również jedną z najbardziej niebezpiecznych na świecie, zauważyła chorwacka telewizja.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.